Gościem Radia Maria w audycji aktualności dnia jest pani profesor Grażyna Ancyparowicz. Witam panią profesor, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, a przede wszystkim naszych słuchaczy.
Pani profesor, chciałem zapytać o sprawy dotyczące budżetu Unii Europejskiej. Ta długa perspektywa, lata 2014-20, Parlament Europejski przegłosował rezolucję, w której poparł polityczny kompromis z rządami w sprawie budżetu. Przewiduje on m.in. możliwość przesunięcia niewykorzystanych środków z roku na rok oraz przegląd budżetu na półmetku. Ale pytanie teraz o to, jak ten czy poprzednie budżety miały się do tych funduszy, które Polska mogła, nie wiem, uzyskać, bo są różnego rodzaju możliwości korzystania z pieniędzy z tego dużego budżetu Unii Europejskiej.
To znaczy mówimy o tym budżecie wieloletnim, prawda? Dlatego, że Unia Europejska ma też taki normalny budżet, który jest tak samo jak w Polsce i w innych krajach obligatoryjny. To, o czym mówimy, to raczej nie jest budżet, chociaż tak funkcjonuje to w świadomości społecznej. To jest raczej tak zwana perspektywa finansowa. Czyli to, co ewentualnie będziemy mogli wykorzystać, to są pewne limity wieloletnie, które zresztą będą zależne, jeśli chodzi o sposób ich wykorzystania, cele i poziom wykorzystania, nie tylko od tego, co będzie się działo w Polsce, ale również od tego, co będzie się działo w Unii Europejskiej. Bo pamiętamy, że pieniądze, które są w Unii Europejskiej, one pochodzą głównie z wpłat państw członkowskich, prawda, to jest tam ponad 0,7%. No i jeszcze mamy tam wpływy z podatku od towarów i usług według naszej nomenklatury, bo tak naprawdę to jest VAT. No i jeszcze tam jakieś inne drobniejsze kwoty. Także tutaj, jeżeli chodzi o samą kwotę, no to jak powiedziałam, ona jest tak wyceniana według dzisiejszych przeliczników euro. No nie wiadomo przede wszystkim, co się stanie z euro. I teraz, jeżeli chodzi o same zasady korzystania, one są też dosyć precyzyjnie określone. Nie każdy kraj ma prawo korzystać w równym stopniu z tych funduszy, bo one są przeznaczone na to, żeby wyrównywać zbyt duże i zbyt jaskrawe dysproporcje w ramach Unii Europejskiej, dysproporcje rozwojowe. I w związku z tym te pieniądze są głównie przeznaczone na regiony, gdzie w przeliczeniu na PKB będziemy mieli niższe niż przeciętnie w Unii Europejskiej wskaźniki. Więc tam są właśnie takie dwa kryteria, 90% i 75%. Ja bym tego nie chciała rozwijać. Czyli prawda jest taka, że nie wszystkie regiony w Polsce w jednakowym stopniu będą mogły korzystać z tych pieniędzy. No i nie wszędzie będą to te same cele rozwojowe. Także tak to wygląda.
Pani profesor, bo kwestia tego, Polska z tego nowego budżetu ma otrzymać ponad 100 miliardów euro, z czego mówi się ponad 28 na rolnictwo i 73 miliardy na politykę spójności. Jak teraz wygląda ta możliwość skorzystania z tych pieniędzy, które na te projekty są przewidziane?
No to przede wszystkim tak właśnie nie do końca, bo już ojciec to powiedział. Po pierwsze, to nie jest ponad 100 miliardów, bo te dopłaty dla rolnictwa, no to są te dopłaty normalnie wyrównujące poziom życia na wsi do tego stopnia, żeby tam ludzie jednak byli w stanie jakoś egzystować, prawda? I żeby to całkowicie za wcześnie się nie załamało, ponieważ zawsze w Unii Europejskiej traktowano rolnictwo jako sektor bardzo wrażliwy, zresztą gospodarkę morską też, bo to nie tylko rolnictwa dotyczy, ale również tych wszystkich mechanizmów związanych z gospodarką morską. Natomiast tak naprawdę to oczywiście mamy 72,9 miliarda euro, prawda? I pamiętajmy, że to jest rozłożone na wiele lat. Może się to wydać, że to jest bardzo dużo, no bo gdyby naraz dostać tyle pieniędzy, to pewnie byłoby to rzeczywiście jakaś znacząca kwota. Natomiast tak naprawdę to będzie rozłożone na, jak powiedzieliśmy, od 2014 roku do 2020, więc to jest dość odległa perspektywa. I to będzie, jeśli chodzi o sposób wykorzystania tych pieniędzy, zależne od kilku czynników. Przede wszystkim, tak jak żeśmy wspomnieli, od tego, czy dalej pozostaną tak duże różnice w poziomie rozwoju pomiędzy wielkimi aglomeracjami a pozostałą częścią kraju. Tam są już wyraźnie w tej chwili sygnały, że na przykład województwo mazowieckie jest odrębny program dla tego województwa. Województwo mazowieckie w gruncie rzeczy już się zbliża dzięki Warszawie, bo tak naprawdę tu są duże obszary nędzy, do poziomu europejskiego i wobec tego tutaj będzie dosyć trudno pewnie o te środki. One się będą głównie miały koncentrować na ścianie wschodniej. I teraz jeżeli chodzi o samą zasadę, no przecież trzeba będzie dołożyć własne pieniądze. Z tymi własnymi pieniędzmi mamy problem. Dlatego, że minimum 15% trzeba będzie dołożyć do tego, żeby w ogóle te pieniądze europejskie wykorzystać. Więc jeżeli mówimy w tej chwili, powiedzmy sobie, o 300 miliardach złotych ogólnie na cele rozwojowe, czyli pomijam rolnictwo, tylko mówię o zmianach w strukturze gospodarczej, no to trzeba będzie znaleźć do tego zupełnie spore pieniądze i to prawdopodobnie nie budżet państwa będzie szukał tych pieniędzy, tylko te nieszczęsne, zadłużone samorządy, na które spycha się coraz więcej zadań z administracji centralnej. I to jest pierwsza kwestia, którą należałoby sobie wyjaśnić, zanim będziemy się cieszyli, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych środków, prawda? No bo to jest obiecanka, to nie są pieniądze, które w tej chwili są realnie do wzięcia.
Czyli możemy je wziąć wtedy, kiedy mamy 15%?
Co najmniej, bo tam będą oczywiście zróżnicowane te programy, ale generalnie jest taka zasada. Kiedyś było 20% własnych środków, w tej chwili trzeba mieć 15%, żeby skorzystać z takiego programu. Po drugie jest pytanie, na co to idzie. No więc te cele są dosyć, moim zdaniem, dyskusyjne, albo nawet wręcz enigmatyczny, dlatego że ja sobie przypomnę, w tej chwili mamy, ogólnie się mówi o infrastrukturze, ale potem to jest sprecyzowane, o jaką infrastrukturę chodzi. Otóż ta infrastruktura, o której mówimy najwięcej, to się w ogóle nazywa nawet nowoczesna infrastruktura sieciowa w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Ja rozumiem, że to jest bełkot, ale o co tutaj naprawdę chodzi, gdyby to rozszyfrować? No więc ta nowoczesna struktura w tej chwili to jest kolej, bo był priorytet na drogi, no to teraz mamy kolej jako tą taką najważniejszą dziedzinę, którą chcemy rozwijać i z tym trudno dyskutować, bo to jest wszystko w porządku. Niech ta kolej rzeczywiście zacznie funkcjonować normalnie, tylko jest pytanie, czy przy tej okazji nie doprowadzimy już całkowicie do bankructwa wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa, tak jak to stało się przy programie budowy autostrad, który nawiasem mówiąc też ma być kontynuowany. W tym, co tam zawiera się jeszcze pod tym hasłem, mamy również jakąś zapowiedź szerokiego frontu budowy jakichś programów antypowodziowych. To wszystko za te pieniądze, prawda? Mamy budowę jakiegoś programu, który miałby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Mamy jakieś ogromne zamiary, jeżeli chodzi o zatrudnienie, przy czym tutaj autorzy nie zauważyli takiego drobiazgu, że w międzyczasie zwiększono w Polsce wiek emerytalny, wydłużono do 67 lat i cały czas tam się mówi o tych 64 latach, prawda, że trzeba zwiększyć aktywność zawodową. Jednym słowem, gdyby poczytać, na co te pieniądze mają iść, to by się okazało, że poza jakimiś takimi drobnymi inwestycjami modernizacyjnymi, że jeżeli ktoś jest sprytny, no to potrafi w jakość tych pieniędzy coś tam dla siebie uszczknąć, bo to są stosunkowo niewysokie nakłady inwestycyjne, to w gruncie rzeczy jest to z ogromnym rozmachem zapowiedź przebudowy tej takiej głównej infrastruktury technicznej i społecznej. I w mojej ocenie trzeba by się zdecydować na jakiś jeden priorytet i zrobić coś od początku do końca, ale zrobić to porządnie, bo w przeciwnym razie albo nie zdołamy wykorzystać tych pieniędzy, albo pójdziemy zbyt szerokim frontem inwestycyjnym, zakładając, że mamy oczywiście środki na to, w co ja zresztą bardzo wątpię, żeby na wszystko starczyło z naszego budżetu. No i wtedy po prostu będzie tak wyglądała Polska, jak wygląda w tej chwili, że mamy rozbebrane wszędzie inwestycje, nieprzejezdne drogi, metro, które w Warszawie stoi, a gdyby ktoś podjął się podobne inwestycje w innym mieście, to prawdopodobnie wyglądałoby to tak samo. Już nie mówiąc o jakichś dziwacznych interwencjach na rynku pracy, które mają polegać na tym, że będziemy wdrażali innowacyjne rozwiązania i posługiwali się produktami inżynierii kapitałowej, bo tak tam jest to zapisane. Także jak powiedziałam, pieniądze rzeczywiście są nam obiecane i dobrze, że one są, bo jeśli będą mądrze wydane, jeżeli dojdzie jakaś ekipa do władzy, która będzie miała wizję Polski, będzie wiedziała, jak je wykorzystać i nie będzie się bała rzeczywiście wzmacniać polskich przedsiębiorstw, polskiego przemysłu, no w tej chwili mamy akurat inną sytuację, Skopie są tutaj najlepszym przykładem, no to wtedy rzeczywiście no, jest to dodatkowy jak gdyby budżet w stosunku do tego naszego normalnego rocznego budżetu państwa. I rzeczywiście, ponieważ w tym naszym budżecie nie ma pieniędzy na inwestycje, no bośmy zasilili zagraniczne korporacje, budując u siebie piramidę finansową w postaci OFE, no to w tej chwili rzeczywiście mamy kłopot i te dodatkowe pieniądze, nawet gdybyśmy się mieli zadłużyć, są bardzo pożyteczne. Jest tylko jeden warunek, że rzeczywiście będą wydane sensownie. A ja patrząc na program, który tutaj opublikowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, mam bardzo duże wątpliwości, bo tak jak powiedziałam, jest takie porzekadło, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, a jak się trzyma kilka srok za ogon, to właściwie nie utrzyma się żadnej. Więc tak wygląda ten program, prawda, że mamy bardzo szeroko zakrojone priorytety. Jeden goni drugi, jeden jest ważniejszy od drugiego, a tak naprawdę to w gruncie rzeczy nie bardzo wiadomo, na co te pieniądze mają być przeznaczone, w jakich kwotach, w jakiej wysokości i czy rzeczywiście jest do pogodzenia tak wiele tak rozbieżnych zadań. Ale mimo wszystko, jeszcze raz powtarzam, należy się cieszyć, że mamy taką perspektywę, bo ja wierzę w to, że przyjdą do władzy mądrzy ludzie i będą wiedzieli, jakie priorytety są rzeczywiście najważniejsze. No, zgadzam się z tym, że ta kolej to jest rzeczywiście ważna i na pewno kwestie powodziowe są bardzo ważne, bo ludzie to są ogromne pieniądze, majątek, dorobek całego życia.
A jak pani profesor, ludzie tracą, to znaczy, że państwo traci. No bo...
Nie, no państwo nie traci, bo państwo to nic nie obchodzi. Państwo zostawia tych ludzi samych sobie wypłacić najwyżej jakieś głodowe zasiłki, prawda, żeby przetrwali, a potem to już niestety, jeżeli mają jakoś wsparcie ze strony rodziny, czy krewnych, czy znajomych, czy byli na tyle przezorni, że się ubezpieczyli, a ubezpieczyciel okazał się uczciwy, co też należy do rzadkości, żeby całkowicie wypłacił to, co się należało, no to wtedy oczywiście można odbudować takie gospodarstwo.
Panie profesor,
to nie jest takie proste.
A jak wyglądało na przykład dotychczas wykorzystanie tych środków w tej polityce spójności, jeżeli chodzi o ten poprzedni chociażby budżet Unii Europejskiej i tą umiejętność pozyskiwania pieniędzy, bo mamy własne, tak? Pani profesor mówi jakieś 20%, dzisiaj 15%.
To było 20%, teraz 15%. To znaczy tak, cały program jak gdyby dostosowania...
Bo myślę na przykład o drogach, tak? O autostradach.
No
bo
słyszeliśmy,
że wielu poległo, prawda? A no były pewne pieniądze, więc teraz... Jak to się stało, że pieniądze, nie wiem, nie dotarły do nich?
Właśnie, ale to może za sekundkę.
Tak.
Jeżeli chodzi o infrastrukturę, to Unia Europejska w momencie, kiedy w ogóle padły pierwsze deklaracje, że Polska być może kiedyś, prawda, bo to jeszcze wtedy była odległa perspektywa, bo ja mówię o roku 89, 90, kiedy pojawiły się pierwsze oficjalne zapowiedzi, że chcemy przystąpić do Unii Europejskiej, uruchomiła potem taki program FAR. To był taki program pomocowy dla krajów, które podpisały traktat o stowarzyszeniu i Polska była też takim krajem. I tutaj ja pamiętam dokładnie, bo wtedy pracowałam w administracji, to był chyba rok 91, grudzień, kiedy okazało się, że mamy gotowy, wspaniały program budowy autostrad. I właściwie on mógł być realizowany za pieniądze farowskie. A przynajmniej no w całości pewnie nie, ale mógł być rozpoczęty. No ale tutaj mamy po drodze tylu pośredników i tyle osób chce zarobić. Przy okazji powołano fundusz drogowy, prawda, pojawiły się różne pomysły z winietami, pojawiły się bardzo znane nazwiska osób, które jak gdyby wygrały przetargi, czy też uzyskały koncesje na budowę tych inwestycji. Dzisiaj to są ludzie zaliczani do miliarderów i to nie w skali Polski, ale światowej. Także różne rzeczy się działy z tymi pieniędzmi dosyć tajemnicze. W każdym razie, jak wiadomo, tych autostrad nie wybudowano. Dopiero później, kiedy mieliśmy już właściwie na karku euro, ale nie w sensie monety, prawda, tylko w sensie waluty, tylko w tym sensie, że zbliżały się igrzyska, no to trzeba było coś tutaj z tymi drogami zrobić. I ponadto kończyła się ta perspektywa budżetowa, prawda, i w związku z tym zaczęto jak najszybciej podejmować różne inwestycje na zasadzie, że no może jak się załapie, to jakoś tam potem dalej będzie i się skończy. I to, co teraz narzekają wszyscy Polacy, że Polska jest rozkopana, a co pan Tusk, wypinając pierś dumnie w tych swoich eleganckich garniturach, mówił, że Polska jest w budowie, no to faktycznie ona jest pod pewnymi względami w budowie, bo te pieniądze z Unii Europejskiej Trzeba było wykorzystać szybko na te drogi, ale jak wiadomo, nie wszystko się wykorzystało. Na koleje nie wykorzystaliśmy. Okazuje się, że były jakieś nieprawidłowości w rozdzieleniu środków dla rolników. I ja myślę, że gdyby tam dłużej poszukać, to pewnie znalazłoby się znacznie więcej wątpliwych kwestii. I według mnie to jest bardzo dobrze, że jednak Unia Europejska pilnuje, na co te środki poszły, bo Unia Europejska ma akurat doświadczenie z różnego rodzaju krajami, które po otrzymaniu pomocy, ja w tej chwili mam na myśli kraje trzeciego świata, gdzie też rządzą takie kompradorskie elity, po prostu bardzo często jest tak, że one sobie zawłaszczają w jakiś tam sposób, budując określone przepisy, znaczą część pieniędzy, które powinny służyć zupełnie innym celom. To nie jest jakaś kradzież bezpośrednia, bo wtedy to oczywiście jest ściganie i to jest przestępstwo. Natomiast jest budowane tak prawo, że właściwie tylko jakiś organ międzynarodowy może zakwestionować celowość wydania tych pieniędzy. No to, co mieliśmy przy budowie dróg i autostrad związanych z tymi igrzyskami Euro 2012, to jest właśnie takim przykładem. W ogóle tutaj wykorzystano pewien patent. Dlatego, że w Polsce jest taka sytuacja, że jak wiadomo, te duże przedsiębiorstwa zostały właściwie, jeśli chodzi o polskie przedsiębiorstwa, całkowicie zlikwidowane. To robiono różnymi metodami. No i w związku z tym jesteśmy całkowicie zależni od zarządzania zagranicznego i od decyzji, które zapadają poza Polską. Ale te duże przedsiębiorstwa nie wykonują żadnych prac same. No one tylko są po to, żeby wygrywać przetargi. Natomiast mają całą chmarę podwykonawców. I to właśnie, co się stało przy autostradach, to jest klasyczny przykład, w jaki sposób publiczne pieniądze trafiają do prywatnych kieszeni, nawet nie zawsze inwestorów. Oczywiście udowodnić to jest dosyć trudno, kto poniósł winę, w jakim zakresie, ile komu przypadło tych pieniędzy, no bo to trzeba mieć rzeczywiście aparat ścigania, ale na pewno takie nieprawidłowości są. A ci, co są na dole, no to oni po prostu ponoszą konsekwencje tego, że do nich te rachunki nie spływają w terminie. I tak właśnie doprowadzono do bankructwa bardzo wiele polskich przedsiębiorstw, które uwierzyły w to, że jeżeli buduje się drogi w Polsce, no to one na pewno zarobią. Otóż okazało się, że nie. Że po prostu tak długo zwlekano potem z uregulowaniem środków. Przecież były rezerwy w budżecie. Chociażby z tego trzeba było natychmiast uruchomić i wypłacić pieniądze należne tym ludziom. Ale przecież nikogo to nie obchodzi, bo rząd tylko mówi o walce z bezrobociem. Nawiasem mówiąc, właśnie w tych środkach europejskich bardzo szeroko eksponuje się program tworzenia miejsc pracy, tylko że jak one mają być tworzone, no ja nie rozumiem. No przecież chyba nie przez zasilanie zagranicznych korporacji, które wiadomo, że te pieniądze wywiozą za granicę. Wystarczy popatrzeć, jak wygląda w tej chwili nasz bilans płatniczy. Mamy ogromne transfery właśnie z tytułu dywidendy. To są wielkie, wielkie pieniądze. To są miliardy złotych miesięcznie.
Panie profesor, bo oczywiście ten temat możemy rozwijać też i w rozmowach niedokończonych. Mam nadzieję, że będzie taka okazja. Pani wspomniała o tych pieniądzach, funduszach na bezrobocie. Pan premier Donald Tusk w Brukseli informował, że Polska może liczyć na 2 miliardy złotych w ciągu dwóch najbliższych lat, może na następne lata. Gdy myśli się o młodych ludziach, była dzisiaj konferencja w Berlinie na temat zatrudnienia młodych w Europie. Pojechał tam premier Donald Tusk, ma się spotkać z panią kanclerz, jeszcze z innymi politykami, ważnymi osobami w Europie, w Unii Europejskiej.
No to ja muszę zapytać, co to jest w ogóle 2 miliardy przez 2 lata? Przecież to jest śmieszne. To jest śmieszne. Nie ma żadnej koncepcji, w jaki sposób odbudowywać przemysł. Ja się bardzo obawiam, że jeżeli ten program by wszedł w życie, to jest mniej więcej po 1 miliard rocznie, to jest w ogóle to jest śmieszna suma, no bo przecież...
Gdy patrzymy na to, że pani profesor w Polsce od 2,5 do 6 milionów ludzi nie ma pracy.
Tak jest, ale w ogóle sam 1 miliard to jest w ogóle śmieszna suma nawet w zderzeniu z wydatkami budżetowymi. 1 miliard to jest mniej niż odsetki, jakie miesięcznie płaci minister finansów towarzystwom emerytalnym. Więc o jakich pieniądzach my mówimy? Ponadto cała koncepcja rządowa, i to zresztą wychodzi w tym programie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, który również chce wykorzystać pieniądze unijne na walkę z bezrobociem w Polsce, polega na tym, że oni chcą ludzi namówić do tego, żeby byli przedsiębiorczy. No i jeżeli będzie przedsiębiorczy, to może mu ktoś pomoże i da mu jakąś pożyczkę 20-30 tysięcy i powstanie obok zakładu fryzjerskiego kolejny zakład fryzjerski, obok piekarni, której tak mamy sieciowe w Warszawie, powstanie kolejna piekarnia i to jest świetny sposób na to, żeby poprawić na chwilę statystykę, żeby poprawić nastroje społeczne, bo taki młody człowiek jak słyszy miliard, to już widzi, że przynajmniej dostanie z tego kilkaset milionów, prawda, i kupi sobie to czołowo. Nie, tak nie będzie. To są po prostu śmiesznie małe pieniądze i być może, że jeśli jakaś jednostka, bo to nawet już nie wtedy nie osoba, tylko jednostka, w sensie jednostka gospodarcza, będzie kierowana przez ludzi, taka malutka jednostka, którzy będą mieli świetny pomysł, to być może, że im się uda, tak jak udało się tym młodym ludziom z Wiedźminem, prawda? Ktoś tam wpadł na pomysł, opracował grę komputerową, która podbiła świat. Ale to jest przecież jedyny przykład. Ilu mamy informatyków i po szkołach informatycznych ludzi młodych, dla których nie ma pracy? Udało się jednemu. I wszyscy inni myślą, że też im się uda. Nie, tą drogą nie należy iść. Jeżeli ktoś chce być przedsiębiorcą, ma pomysł, ma środki, to oczywiście są banki, są różne instytucje finansowe. Jeśli ten projekt jest dobry, jeżeli ten projekt jest racjonalny, to bez wątpienia można uruchomić taki program preferencyjnego dostępu do źródeł zasilania, prawda? Czyli jakieś takie kredyty, jak kiedyś były dla rolnictwa, preferencyjne, no bo wiadomo, że tam stopa zwrotu z takich inwestycji nie będzie na początku wysoka. Ale na dłuższą metę to jedyną skuteczną metodą aktywizacji regionów, prawda? Czyli tych zacofanych połaci ogromnych naszego kraju, bo to jest więcej niż województwo, to jest kilka województw, to jest po prostu odbudowa spółdzielczości, bo to, na co jednego człowieka nie będzie stać, może się okazać wykonalne, świetne i nie będzie wzajemnej konkurencji, jeżeli wezmą się za to jakaś większa grupa osób, które się wzajemnie znają, mają do siebie zaufanie i które świetnie sobie z tym problemem poradzą. Tu mieliśmy jedyny taki pozytywny przykład w ostatnich 22 latach właśnie ze spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi. Ale czym to się skończyło? Że od 2008 roku, kiedy te kasy naprawdę się rozwinęły, zaczęły świetnie prosperować, trwają bez przerwy ataki na to, żeby to zniszczyć. A dlaczego? No bo właśnie dzięki tym kasom, po pierwsze, ludzie czegoś się uczą, bo one mają bardzo szeroką działalność edukacyjną i były takie koncepcje, między innymi można znaleźć ślady tego w programie PiS, żeby właśnie jeśli chodzi o aktywizację gospodarczą regionów, wykorzystać i środki kas i ich doświadczenie w reaktywowaniu ruchu spółdzielczego, takiego jaki był w okresie międzywojennym, czy nawet przed I wojną światową, bo to jest jedyna forma wydobycia się z nędzy. Nikt sam tego nie da rady zrobić. A z kolei, jeżeli państwo zbyt szeroko chciałoby ludziom pomagać, to nie ma tak bogatego państwa, które mogłoby wszystkim pomóc. Państwo musi działać na zasadzie subsydiarności. Ratuj się człowieku, póki możesz, szukaj oparcia w swoim środowisku i dopiero wtedy, kiedy naprawdę już nie dajesz rady, to wkracza państwo. Także można by znakomicie wykorzystać takie właśnie inicjatywy, no ale jak widać, one są zupełnie świadomie niszczone, no bo to, co się dzieje teraz wokół skoków, to po prostu przekracza wszelkie normy nieprzyzwoitości, bo już nawet nie chcę mówić przyzwoitości, bo tam o przyzwoitości to w ogóle nie można mówić od wielu lat. Nieprzyzwoitości łącznie z pomówieniami. Na szczęście ci ludzie, którzy należą do skoków, mają do nich zaufanie, bo to są członkowie i wiedzieli, co się dzieje. Ale jak
później ktoś małym druczkiem powie delikatne przepraszam. Tak.
Nie, oni nawet nie powiedzieli przepraszam. Tak, nie, oni po prostu zastosowali wyjątkowo perfidną metodę, mianowicie narzucili pewien sposób budowy sprawozdania, przy którym nawet dobrze prosperująca instytucja finansowa okaże się, że jest zagrożona, prawda? I wtedy rozpętała się kampania jakaś wroga, po czym no powiedzieli, że to właściwie to oni wiedzą, że to jest nie tak i to rozporządzenie trzeba zmienić. Ale na co liczono? No na to, że będzie runda te kasy, ludzie wycofają swoje depozyty i będzie sama sprawa przez siebie załatwiona. Tak się na szczęście nie stało, bo ci ludzie, którzy są w tych kasach, a właściwie na pewno ci, którzy zarządzają tymi kasami, mają ogromne zaufanie ze strony członków. I jak powiedziałam, gdyby to przenieść plus środki europejskie, plus jakieś wsparcie z budżetów regionalnych, czy jakieś subwencje z budżetu centralnego, to bez wątpienia wszystkie te programy mogłyby być rzeczywiście realistyczne i świetnie wykorzystane. Ale jeżeli my liczymy na to, że po prostu będzie się budowało, tak jak teraz, kolejny stadion, kolejną halę sportową, to niczemu nie służy. Jeżeli ja już bym miała coś budować z pieniędzy unijnych w zakresie wsparcia, powiedzmy sobie, lokalnego rynku pracy czy walki z wykluczeniem, ja już teraz mówię w tej chwili o zadaniach państwa, nie o aktywizacji przedsiębiorczości i tworzeniu przedsiębiorstw, takich małych przedsiębiorstw, no to przede wszystkim trzeba się zastanowić, jak wygląda u nas cała sfera pomocy społecznej. Przecież tam kompletnie nic się nie robi, nic. To ludzie, którzy zostali skazani, czy wykluczeni z rynku pracy, czy skazani na taką właśnie wegetację, oni nawet nie mają godziwych warunków bytu, prawda? Więc być może rzeczywiście z tych pieniędzy można by tworzyć jakąś sieć, jakąś infrastrukturę właśnie, która by wspomagała takie osoby, ale angażując również te osoby, bo jeżeli nawet one nie mają środków, to zakładam, że jeśli to nie są osoby całkowicie chore, niezdolne do żadnych czynności życiowych, no to powinny też aktywnie włączyć się w budowę tych swoich domów, prawda, czy jakichś takich obiektów socjalnych.
Pani profesor, bardzo dziękuję. My musimy spotkać się z panią w Toruniu.
Ja będę bardzo szczęśliwa, jeżeli ojciec mnie tam zaprosi.
Dziękuję
tam
bardzo.
Chcę serdecznie pozdrowić. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Naszym gościem była dzisiaj pani profesor Grażyna Ancyparowicz. Bardzo dziękujemy za tyle cennych informacji i tak szeroko ukazywaną sprawę. Zaczęliśmy od planowanego budżetu Unii Europejskiej.